Żeby spróbować odpowiedzieć na pytanie, co jest nie tak z naszą kulturą i jakiej kultury naprawdę potrzebujemy, trzeba najpierw odpowiedzieć na pytanie, w jakiej kulturze naprawdę żyjemy. Tę dzisiejszą rozkminę chciałem zacząć od dwóch historii, które mogą być moim zdaniem dobrym paliwem do refleksji, o które mi chodzi. Pierwsza historia pochodzi z książki fenomenu światowego, a przede wszystkim amerykańskiego, Hillbilly Elegy, wydanej w tym samym roku, w którym Donald Trump wygrał prezydenturę i nawet przez New York Times i liberalne media sprzedawana przez takich bardziej rozumnych, można powiedzieć, intelektualistów z tych środowisk, jako książka, która może wytłumaczyć fenomen Trumpa i może być dla tych, którzy jej nie znają, książką, która pozwoli zrozumieć tę Middle America, czyli ten flyover country, prawda, jak to się mówi, te stany, o których wybrzeżowe elity często zapomniały. To jest historia samego autora, który napisał tą książkę, J.D. Vance'a, który napisał tą książkę w bardzo młodym wieku. Nie chcę za dużo mówić, bo jest bardzo dobra ta książka. On potem został prawnikiem, studiował na Yale, dzisiaj jest senatorem republikańskim i mówi trochę inne rzeczy niż pisał w tej książce. Ale dla mnie kluczowy moment, który mnie bardzo mocno poruszył i bardzo mocno, tak emocjonalnie wstrząsnął, to jest moment pogrzebu Mimao, czyli babci J.D. Vance'a. Otóż całe życie tego młodego chłopaka, który żyje tam gdzieś w Middletown w Ohio, kręci się tak naprawdę wokół dziadka i wokół babci. Jego matka, która jest pielęgniarką, cały czas ma nowych partnerów, dom jest niestabilny, z ojcem swoim biologicznym on właściwie nie ma kontaktu. Jedynie ten dziadek i ta babcia to są jakieś takie kotwice stabilności. I ta historia się powtarza, matka zawsze, na której nie można polegać, i babcia, która zawsze ochroni, jest też taką twardą kobietą, tak samo jak dziadek, który pracował całe życie w fabryce. Ale ten kluczowy moment następuje, kiedy jest ten dzień, umiera w końcu Mimał. J.D. Vance w tym momencie już tam jest takim dorosłym, prawie że nastolatkiem, tam chyba 18 lat ma czy coś takiego. Więc umiera Mimał i matka mówi do J.D. Vance'a i jego siostry, która tam też jest bohaterką tej książki, w dniu pogrzebu, że jest na nich wściekła, bo oni się przejmują śmiercią Mimał, a tak naprawdę nie mają do tego prawa, bo to ona jest jej córką. To ona jest jej córką, a oni nie są jej dziećmi, więc jakby są pewnymi takimi, udają, prawda, ten płacz swój i to swoje przeżywanie tego odejścia, prawda. I to jest jakby brutalna ta scena niezwykle. Dlatego, że no właśnie, to co powiedziałem wcześniej, ten dziadek i babcia zastępowały tę matkę, która była przez całe życie skupiona tak naprawdę na sobie, poszukiwania zawsze nowego partnera i zawsze ten każdy nowy partner, J.D. Vance opisuje takie etapy, że tam mieszkaliśmy wtedy u Terego, ale zawsze on ucieka, bo w tym domu zaczynają się kłótnie, matka zaczyna rzucać, partner zaczynają zdradzać, różne takie tego typu historie się dzieją. Więc to jest taka sytuacja, w której nie dość, że ta matka przez całe swoje życie nie bierze odpowiedzialności za swoje dzieci i tą odpowiedzialność przejmują po niej dziadkowie, to jeszcze dodatkowo ona nie bierze odpowiedzialności za ten stan, który sama wytworzyła i mówi, wy nie macie do tego prawa. Zachowuje się w istocie jak kolejne, czy jak dziecko po prostu, które mówi, wy jesteście dziećmi adoptowanymi, to była prawdziwa tylko moja matka, tylko ja mam prawo do tych emocji. Więc nawet w tym dniu pogrzebu jest skupiona tylko na sobie. Ludzie do mnie dzwonią, kiedy ja tutaj filozofuję. W każdym razie matka jest skupiona na sobie. Tym priorytetem dla niej jest to, co jest jakby pochodną jakiejś autoekspresji, jej prawo do smutku w tej trudnej sytuacji dla całej rodziny, ale ona to przeżywa głównie jako jednostka i to ona ma to pierwotne prawo do poczucia utraty tego jej biologicznego, tej biologicznej swojej matki. Ale ta scena jakby symbolizuje więcej, to znaczy ona oczywiście pokazuje ten rozpad i cała ta książka pokazuje straszny rozpad tych tradycyjnych więzi, ale też tradycyjnych obowiązków wynikających, że starsi opiekują się młodszymi i tak dalej, młodsi szanują starszych, ale też ten obsesję na własnym punkcie. I istotna rzecz, jaka tutaj, której często prawica populistyczna nie przyznaje, to jest tak, że ta kultura autoekspresji skupiona na jednostce kiedyś była udziałem bohemy intelektualnej artystów, prawda? ale dziś została przeniesiona na tak naprawdę najniższe szczeble społeczne i tam sieje spustoszenie. To jest pierwsza historia. Druga to nawet nie jest historia, to jest wpis Krzysztofa Bosaka z Twittera, który zamieścił taki filmik, możecie to sobie na Twitterze obejrzeć, w którym ojciec bawi się ze swoimi dziećmi i dodał do tego taki komentarz. Moje życie, pomijając politykę, od 3 lat wygląda mniej więcej tak, jak w tym wpisie i to jest bardzo fajne. Dziś widzę, że nawet ja, będąc prorodzinnym konserwatystą, byłem wcześniej pod wpływem negatywnych stereotypów prezentujących ojcostwo przede wszystkim jako wyrzeczenia i udrękę, a nie przede wszystkim jako satysfakcję i codzienną radość trudną do osiągnięcia w jakikolwiek inny sposób, w takiej ilości i jakości. Bardzo ciekawy jest ten wpis, bardzo mi się podoba. Ja w ogóle Krzysztofa Bosaka jako intelektualistę, który czasem zabiera w ten sposób głos, to mówiąc szczerze, szanuję. To, co robi w polityce, to jest kwestia osobna. Ale jakby ten wpis właśnie nie dlatego, że są te stereotypy, to większość osób pewnie się na tym skupi, ale właśnie, że jakby przygląda się samemu sobie, to jest dla mnie niezwykle bezcenne, bo prawica lubi winę zrzucać tradycyjnie na lewicę, współcześnie, może nawet nie tradycyjnie, tak? Szczególnie w tej wersji takiej najbardziej karykaturalno-cyrkowej LGBT, prawda? Julki, wy będziecie umierać samotnie, bo wy nie wierzycie w rodzinę, ale jakby często zastrzymuje się w tym momencie i nie zadaje sobie tego pytania sama. Czy my dalej wierzymy w rodzinę? Czy my korzystamy z tego dobrodziejstwa, w które wierzymy i które deklarujemy w takim stopniu, jak powinniśmy? I to jest jakby rzecz, która jest kluczowa. I oczywiście tę samą logikę, którą stosuje Krzysztof Bosak, można zastosować do mojego życia, o którym wy niewiele wiecie osobistego, ale coś tam wiecie. Zresztą ja sam tego nie będę robił, bo widzowie tego kanału na pewno zrobią to za mnie. Natomiast przechodzimy teraz już do właściwej rozkminy. To będzie rozkmina Kożuszka. Okej, witajcie po raz kolejny na kanale. Ta rozkmina jest dla mnie trudna dosyć, bo ona jest częścią sprawozdania z procesu, w którego ja jestem w trakcie rozmyślania nad pewnymi rzeczami, czytania pewnych książek i próby zwerbalizowania tego, o co mi chodzi. Więc weźcie to pod uwagę. Żeby był pewien porządek w tym, o czym będziemy mówić, to chciałem przedstawić takie robocze 4 tezy, które będą towarzyszyły chyba całej tej serii, bo w końcu to będzie seria. Zobaczymy, z jakim przyjęciem z waszej strony ona się spotka. I te tezy są 4. Pierwsza teza jest taka, że żeby porozmawiać o tym, co jest nie tak ze współczesną kulturą, musimy poddać korekcie naszą wizję współczesnego społeczeństwa. I teraz jest kluczowy paradoks, który trzeba wziąć pod uwagę, który nie zawsze jest zgodny ani z wizją lewicy, ani z wizją prawicy. Tak. Otóż ten paradoks polega na tym. Elity, te, które my lubimy sobie zasłaniać tym takim wygodnym obrazem tej cyrkowej menażerii z Parady Równości, ale te prawdziwe elity, ludzie, którzy są dobrze sytuowani, którzy często mają władzę, w praktyce żyją dużo bardziej konserwatywnie, niż się do tego przyznają. Natomiast drugą częścią tego paradoksu jest to, że dużo gorzej wykształceni, czy gorzej wykształceni po prostu, są dużo mniej konserwatywni w swoim życiu, niż w swoim głosowaniu. To jest pierwsza teza. Druga teza jest taka. Żeby odpowiedzieć na pytanie, jakiej kultury potrzebujemy, musimy docenić wszystkie poziomy, na których toczy się to, co nazywamy wojną kulturową. I dlatego ja cenię ten wpis, o którym mówiłem, Krzysztofa Bosaka. My często mamy obsesję na punkcie kontroli najwyższych poziomów tej wojny, czyli władzy narodowej i dużych, scentralizowanych instytucji. Ale nawet jeśli prawica wygrywa wybory i przejmuje kontrolę, jak się przekonamy niedługo w Polsce, często chwilową, nad tymi instytucjami, to te zmiany się nie zatrzymują, a wojna ciągle może być przegrana na poziomie rodziny i na poziomie wyborów konkretnych jednostek. Trzecia teza dotyczy już populizmu. Populizm jest objawem dysfunkcji społeczeństwa postindustrialnego. I kultury, która się z tym rozwojem postindustrialnym wiąże. Zachodnie demokracje wytworzyły, już mówiłem o tym przy okazji rozkmin dotyczących Unii Europejskiej, tę klasę coraz bardziej wyalienowanych elit, które zdominowały kulturę i w ramach tej kultury te elity stworzyły narrację, która przede wszystkim i tego te elity nigdy nie przyznają, ma służyć im, realizuje ich priorytety i przede wszystkim umacnia ich pozycję uprzywilejowaną, prawda? Ale ta kultura i ta narracja właśnie przynoszą to spustoszenie, szkodzą tym, którzy do tych elit nie należą. I czwarta teza, że populizm, choć jest objawem, nie jest lekarstwem. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby rozróżnić diagnozę od recepty. Ktoś może mieć rację co do diagnozy, ale może mieć bardzo głęboko się mylić, jeżeli chodzi o to, jakie lekarstwo należy w przypadku takiego schorzenia zastosować. Tak? Bo co robi populizm? Tak? Z centralizowanej narracji elit, tej narracji systemowej, tak ją nazwijmy, przeciwstawia scentralizowaną narrację antysystemową kontrelit, które reprezentują politycy populistyczni. I ta narracja, czy ta praktyka populistyczna bardzo szybko w praktyce okazuje się dysfunkcyjna. Tak? Po drugie, populizm dostarcza pożywki tożsamościowej pokrzywdzonym, tym, którzy z tej narracji elit nie czerpali korzyści, ani z tego panowania elit nie czerpali korzyści, ale paradoks drugi polega na tym, że sukces polityczny jest uzależniony od tej tożsamości. Czyli ci pokrzywdzeni muszą pozostać pokrzywdzonymi, żeby realizować interes polityczny populistów. Tak? Dlatego tych, których ja bym nazwał klientami populizmu, muszą pozostać pokrzywdzeni. Ale teraz przejdźmy do historii, którą będziemy się zajmowali w tej rozkminie. To będzie rzecz o kulturze przede wszystkim, ale też pewnych zmianach społecznych, które obserwujemy. Ja bym powiedział tak w bardzo prostym, w dużym uproszczeniu, że są dwa bieguny wszystkich sporów politycznych, kulturowych, pomiędzy lewicą i prawicą, które dotykały i decydowały o zmianach społecznych i politycznych w XX i XXI wieku. Tak? Te dwa bieguny to jest indywidualizm i wspólnotowość. Ja wiem, że niektórzy by woleli powiedzieć kolektywizm, ale ja się przed tym wzdragam ze względu na to, co już mówiłem w którejś tam rozkminie, że kolektywizm często służy indywidualizacji. Hiperkolektywizm, hipersilne państwo umożliwia jednostkom poleganie tylko na sobie, bo każdą pomoc, której będą potrzebowały, dostaną od państwa. Ale to jest na marginesie. Robert Putnam w swojej chyba ostatniej w tej chwili książce, bo żadna nowa nie wyszła, Upswing z 2021 roku, stworzył taką teorię, że epoki mi, czyli epoki ja, czyli oparte na indywidualizmie, przeplatają się z epokami we, czyli epokami my, opartych na bardziej takiej tożsamości wspólnotowej. I teraz w całych tych rozkminach tutaj ja często będę się powoływał na przykład amerykański, co oczywiście wynika z moich zainteresowań i tego, jakie książki ja czytam, ale wydaje mi się, że on jest też transferowalny do pewnego stopnia do Europy i do Polski, dlatego że podobne procesy zachodzą, a po drugie i być może ważniejszy nawet powód jest taki, że ta kultura popularna, ale też kultura intelektualna amerykańska transferuje się do Europy i tworzy taką jakby ogólną pewną mentalność zachodnią, która oczywiście ma swoje lokalne i różne państwa, różne kraje są na różnych etapach i tak dalej. I o tych różnicach należy pamiętać. Natomiast jak sobie zobaczymy na ten przeplatanie się tych epok we z epokami me, czyli epok my z epokami ja, w USA Robert Putnam zaczyna swoją opowieść od tej epoki, która była tak naprawdę epoką po zakończeniu wojny secesyjnej, czyli od lat 70. XIX wieku. I ta epoka przez Marka Twaina została trochę żartobliwie, ale ta nazwa się przyjęła, nazwana Gilded Age, czyli wiek pozłacany. Tak? Ogromne nierówności. Tak? Mieliśmy industrializację na ogromną skalę, ale to oznaczało, że w rękach jednej jednostki, takich jak Carnegie, Rockefeller, prawda, i ci wszyscy ludzie, mogło się znaleźć olbrzymie bogactwo, tak? Bo to oni na przykład zarządzali całą siecią budowanych kolei. Tak? I odpowiedzią na Gilded Age była era progresywizmu, która się rodzi tak naprawdę, nie zmieniając oczywiście, bo pamiętajmy, że zmiany społeczne następują zawsze z pewnym opóźnieniem po tym, jak następują zmiany polityczne. Ale oczywiście Teddy Roosevelt Woodrow Wilson i końcówka ery progresywistycznej to jest oczywiście FDR, czyli Franklin Delano Roosevelt i jego New Deal, tak? I ta epoka zapoczątkuje coś, co Amerykanie dzisiaj ciągle nazywają złotą epoką, która kończy się gdzieś w połowie lat 70. XX wieku. Zmniejszają się radykalnie nierówności, tak? To, co jest często pomijane, bo dzisiaj na dziedzictwo progresywizmu, ale tylko częściowo lubią powoływać się demokraci, to, że progresywizm też był bardzo mocno nastawiony, co się republikanom też dzisiaj, na przykład Johna Goldberg na tej podstawie napisał taką książkę Liberal Fascism, to znaczy, że właśnie projekty Roosevelta pierwszego, Woodrowa Wilsona były bardzo bliskie intelektualnie do projektów na przykład Mussoliniego i jest w tym pewna zasadność, ale nie będziemy się w to teraz zagłębiać. Tak? Natomiast była ten element wspólnotowy, który ceni na przykład Robert Putnam, jak rozumiem, tak? Teddy Roosevelt swoją jedną z kampanii oparł na podstawowym haśle New Nationalism, czyli nowy nacjonalizm. I teraz trudno rozstrzygać, to jest jakby czas na inną rozkminę, czy progresywizm rzeczywiście był autorem tego złotego wieku, w którym były stabilne domy, stabilne miejsca pracy, w którym jeden ojciec pracujący w fabryce mógł utrzymać całą rodzinę. To jest ta nostalgia też często do tych lat 50., za którą żyją Amerykanie. Oczywiście to trzeba zawsze ubogacić o historyczny kontekst. Progresywizm korzystał też na tym, że istniała jeszcze ta tradycyjna amerykańska tożsamość, właśnie szacunek do rodziny i te rzeczy, a po drugie korzystał też gospodarczo no, na dwóch wojnach światowych, a przede wszystkim na konsekwencjach II wojny światowej, bo pamiętajmy, że zniszczenie całego potencjału industrialnego Europy no, miało niemały wpływ na to, że tak dobrze się żyło amerykańskim robotnikom w fabrykach w latach 50. Tak? Natomiast jakby to można zostawić na boku. Ta złota epoka stabilnych miejsc pracy, stabilnych rodzin i ciągle tradycyjnych norm, kiedy jakby jak się patrzyło na kulturę popularną, to seriale, prawda, Brady's Bunch i tak, Amerykanie w Polsce, my ich nie oglądaliśmy, więc my ich tak dobrze nie znamy, ale to były seriale, no Bill Cosby Show to chyba był ostatni z tego gatunku, czyli losy rodziny, prawda? Ta kultura wzmacniała te wzorce, prawda? Ale ta epoka kończy się gdzieś w okolicach 75 roku. My zwykle, jak oglądamy te dokumenty, to myślimy, że lata 60. to był czas rewolucyjny i rzeczywiście on był rewolucyjny, ale dla elit intelektualnych. Te zmiany znowu nastąpiły z pewnym opóźnieniem, tak? Bo chociażby w latach 60., jak się patrzy na prawdziwe sondaże, to większość nawet młodych ludzi w latach 60. popierało wojnę w Wietnamie. To się dopiero potem zaczyna zmieniać. Ale następuje ta rewolucja i od roku 75. w tej typologii Roberta Putnama nazwalibyśmy to z powrotem pewnym do epoki me, czyli epoki ja, tak? I hiperindywidualizm, tak? To w takiej książce Davida Fruma o latach 70. doskonałej, opisuje na przykład fragmenty z takich podręczników pop-psychologicznych, takich tam samopomocowych, jak dzisiaj byśmy je nazwali, prawda? Wtedy się pojawiają te koncepcje, czy popularyzują, bo one się pojawiały tak naprawdę już w latach 50. rozróżnienie osobowości wewnątrzsterownej i zewnątrzsterownej. On opisuje na przykład Frum całą serię poradników dla kobiet, że divorce, czyli rozwód, to jest twoja nowa tożsamość. Były nawet takie książki, które pisały, że nawet dzieci korzystają na rozwodach, bo matka, widzą swoją matkę, która wreszcie odnajduje samą siebie. Tak, Christopher Lasz, lewicowy, ale taki można powiedzieć krytyczny wobec różnych kwestii ideologicznych lewicy, pisarz Christopher Lasz napisał taką dosyć znaną książkę w 91 roku, podsumowującą te wszystkie efekty, Culture of Narcissism. Tak? Dużo by można było o tym mówić, może jeszcze o tym powiem w którymś momencie w tych rozkminach. W 85 roku wyszła taka książka, też bardzo często cytowana, Habits of the Heart, w którym psychologowie, była chyba ich szóstka, rozmawiali z ludźmi, jak oni postrzegają swoje życie. Jednym z najbardziej znanych cytatów z tej książki jest opowieść o Shili, która mówi, że ona jest z zawodu jest pielęgniarką i ona wierzy w shilaizm. A shilaizm oczywiście od jej imienia, to znaczy ona wierzy w religię, w której Bogiem jest ona sama. I to mniej więcej podsumowuje tę intelektualne przewroty, które się w tej epoce dokonywały. Na początku ambitne w wykonaniu hipisów i bardzo takie intelektualnie zaawansowane, a potem popularyzowane właśnie przez tą kulturę popularną. No, jej efektem jest też serial Friends, który zastąpił te losy rodzin przez losy luźno, oni zawsze tam jakby, to jest oczywiście Friends, jest tą też fałszywą obietnicą, bo ci przyjaciele zawsze są na miejscu, ale jednocześnie to są tylko przyjaciele i z nimi zawsze można tę relację w jakiś sposób ochłodzić, zerwać, prawda, nie ma tych samych obowiązków, tak. Oczywiście temu towarzyszy, tej obsesji na poziomie autoekspresji, autosamorealizacji, odnajdywaniu najlepszej wersji samego siebie. Do dzisiaj my te hasła słyszymy w filmikach YouTube'owych i tak dalej. Tak? Natomiast na poziomie politycznym i intelektualnym zaczyna się walka z tym wszystkim, co tej jednostce, która dąży do samorealizacji, przeszkadza w tym, żeby być najlepszą wersją samej siebie. Z opresyjną rodziną, która mówi, dlaczego ty się jeszcze nie ożeniłaś, znaczy nie wyszłaś za mąż, przepraszam. Z opresyjną tradycją, która narzuca normy, dla której nie wszystkim pasują, bo niektórzy mają inną orientację i tak dalej, i tak dalej. Z moralnością, która sprawia, że ta jednostka źle się czuje ze sobą, bo na przykład mówi, że twoja orientacja seksualna jest grzeszna, prawda? Natomiast skracając to wszystko, my dzisiaj dochodzimy do momentu, w którym zdecydowanie można powiedzieć, że ta epoka ja jest w tej chwili w epoce kryzysu. To widać chociażby po tym, że Trump wygrał wybory. To widać też po na przykład sukcesach takich ludzi jak Jordan Peterson, tak, którego czytelnikami, a takimi najbardziej zagorzałymi fanami są młodzi mężczyźni, którym on mówi tak naprawdę bardzo proste rzeczy. Że na przykład, żeby się wziąć za siebie, musisz najpierw posprzątać swój pokój. Zacznij od tego, a potem będziesz się poprawiał stopniowo, prawda? Czyli innymi słowy, to jest część takiej kultury, która mówi, że w obowiązku, że musisz coś zrobić, chociaż tego nie chcesz, jest też coś dobrego. Nie zawsze będziesz miał w życiu komfort, żeby robić to, na co masz ochotę. Tak? Ale ja, tak jak powiedziałem, ta epoka jest w kryzysie także ze względów tego, co jest najłatwiej postrzegalne, bo my najczęściej zwracamy uwagę na gospodarkę, dlatego że ją jest najłatwiej policzyć. Od roku 75 PKB USA się potroiło, a mediana zarobków właściwie nie drgnęła. Podobne statystyki można by cytować. USA jest drastycznym przypadkiem, bo na przykład w takiej książce Hand, Heart and Head, czyli o trzech jakby klasach ludzi, jednych, którzy pracują rękami, drugi, którzy troszczą się o innych, jak pielęgniarki czy opiekunowie różni, i head, czyli intelektualistów, tych, którzy są na najwyższym szczeblu współczesnego społeczeństwa, tych, którzy mają najlepiej wypracowane te tak zwane zdolności kognitywne, czyli przetwarzanie informacji. To jest książka Davida Goodharta i on opisuje podobne statystyki, natomiast tam jest tak, że na przykład zarobki pielęgniarek nieco się podniosły, ale nie podniosły się tyle, ile średnia zarobków się podniosła w sumie. Natomiast mamy wzrost tych nierówności i nawet Putnam po prostu porównuje dzisiejszą epokę, w której żyjemy, czyli wczesny XXI wiek, pierwsze dekady XXI wieku, do tego wieku pozłacanego, tak, do Gilded Age. Tak? I tak jak powiedziałem, przez policzalność tych spraw gospodarczych, ekonomicznych, często i prawica, i lewica sprowadzają wszystko do tego mianownika, że żeby podnieść tych, którzy zostali wykluczeni, trzeba im dać wyższe zarobki, tak? Co oczywiście nie mówię, że ci ludzie nie zasługują na wyższe zarobki, tylko że tu przeacza się jeszcze jeden aspekt, to znaczy, że w kulturze podobny mechanizm miał miejsce, to znaczy, że beneficjentami tych zmian nie byli wszyscy i była wybrana, ja mówię tak, jakby to był spisek, ale po prostu grupa, która dzięki swoim zdolnościom, czasem dzięki swojemu urodzeniu i innym kwestiom, to jest znowu czas na inną rozkminę, skorzystała najbardziej na tych zmianach kultury. Tak? Ktoś, kto może przekraczać granice, pracować w różnych uniwersytetach na świecie, bo jest akademikiem, bardziej korzysta na tym, że nie trzeba się opiekować na przykład swoją rodziną, niż ktoś, kto chciałby generalnie w swoim życiu żyć, a to ciągle jest większość ludzi, którzy żyją na Zachodzie, żyć w jednym miejscu, niedaleko od domu, w którym on się urodził, niedaleko od domu, w którym mieszka jego matka i tak dalej, tak? Bo jakby sprowadzając to do bardzo prostej formuły, maksymalizacja elastyczności tej samorealizacji, żeby nie było nic, co sprawi, że ty się źle poczujesz i że twój wybór, i ktoś, kto ci powie, że twój wybór może nie jest najlepszy, wymagała demontażu tradycyjnego modelu dobrego życia. Ale problem polegał jej na tym, że nie mogła zaoferować nic więcej. Tak? Nie mogła zaoferować nic więcej. To często widać, jak się mówi, zobacz, jakie nawyki mają bilionerzy, jak będziesz miał te same nawyki, wstawał o czwartej, prawda, biegał i tak dalej, to będziesz miał takie same życie. Tylko często problem polega na tym, że te ich nawyki wynikają z tego, że oni już są bilionerami, prawda, czy miliarderami, powiedzielibyśmy bardziej może ładnie po polsku. I to daje im też komfort do tego samo, do tej samoekspresji. Nie wszyscy w tym teatrze, w którym my razem żyjemy, mogą być na scenie. Na tym też polega jeden z paradoksów współczesności. Tak? Natomiast jakby Putnam i także Peter Turchin, to taki analityk, który różne dane analizuje i tworzy z nich taką dziejową teorię. Bardzo ciekawe to są książki. Nie wiem, czy ze wszystkim się zgadzam, ale wiem, że one są popularne i wielu ludzi je czyta. Więc Putnam i ten Turchin w tej książce End Times oceniają, że właśnie teraz przyszedł czas na korektę tej epoki ja, tej epoki mi. Natomiast tutaj się pojawia kluczowe pytanie i które będzie się także odnosiło do naszego zastanowienia się, jaką rolę w tym wszystkim może odegrać populizm. Na czym ma ta korekta polegać? Turchin i Putnam w sumie nie udzielają takiej jasnej odpowiedzi, ale jak się czyta tę książkę, te ich książki, to można dojść do wniosku, że musi się po prostu powtórzyć progresywizm. Musi się powtórzyć ponownie taka sama epoka. Epoka nowa, epoka we. Tylko że problem polega na tym, że ten progresywizm miał pewną jeszcze kulturę, która jeszcze nie była do końca zniszczona przez industrializację i modernizację. I to była jedna baza. A po drugie, to były też troszeczkę inne czasy, prawda? I pytanie jest takie, co będzie narracją tą jednoczącą, co będzie tą narracją kulturową, prawda? I już mamy w dzisiaj, mamy świadomość, że jeden pomysł już wiemy, że na pewno się nie sprawdził. W Europie ciągle do tego problemu się dąży, do rozwiązania tego rozwiązania się dąży poprzez chęć tej centralizacji, to znaczy to jest taka ucieczka elit do przodu, tak? Mamy populizm, no to musimy się scentralizować, żeby stworzyć taki organ, który już tylko będzie realizował nasze priorytety, prawda? Ale w Stanach Zjednoczonych to się nie udało i myślę, że w Europie ostatecznie pewnie się też nie uda, na pewno nie z takimi sukcesami, na jakie oni liczą, tak? Czyli ten nowy progresywizm, o którym na przykład myślał Joe Biden, miał być oparty na ideologii i priorytetach tak naprawdę tej wybranej grupki elit. Czyli że na przykład tą wspólną tożsamością miałaby być walka z ociepleniem klimatu i transformacja energetyczna, tak? Bo ten New Deal na tym miał polegać, że będą pieniądze właśnie, rząd federalny będzie płacił różnym na przykład przedsiębiorcom, którzy będą wprowadzali zielone rozwiązania, tak? Więc to już moim zdaniem jest albo się nie sprawdzi, albo już widzimy, że się nie sprawdzi, bo po prostu nie udało się tego przepchnąć, bo pamiętajmy, że wiele z tych rozwiązań, tego oryginalnego progresywizmu, miało poparcie dwóch partii, tak? A Biden dzisiaj i Trump będzie robił to tak samo, przepychają te rzeczy, wmuszając tej mniejszości na przykład, i albo muszą się dogadywać z większością, tak jak w przypadku Izby Reprezentantów, prawda? No i teraz jest alternatywny pomysł i to jest niezwykle ciekawe. Mówiłem ostatnio w tym przeglądzie o tym nowym progresywizmie, nawet nie wiem, czy użyłem takiego słowa, ale to, co zaproponował Trump, to w istocie jest nowy progresywizm, prawda? I gdyby ci ludzie, którzy cenią ten stary progresywizm, to właściwie powinni być moim zdaniem dzisiaj zwolennikami Trumpa. Myślę, że to się nie wydarzy, ale tak logiczne to by było. I istota tego nowego, populistycznego progresywizmu jest taka. Niech scentralizowany zostanie znowu amerykanizm, tak? New nationalism, amerykanizm, make America great again, prawda? I patriotyzm. Niech władze nad gotowymi instytucjami przejmą kontrelity, czyli te instytucje, które tworzyły elity i elity tworzyły te instytucje. Oczywiście często dla własnej korzyści, prawda, wierząc w to, że robią to dla wszystkich, albo udając przed sobą, że robią to dla wszystkich, one by w pewnym sensie zostały w miejscu tym samym, ale przejęłyby je kontrelity i te elity reprezentujące tych, którzy przez te elity zostali w jakiś sposób wykluczeni, oszukani, pokrzywdzeni. Tak? I to, co jest niesamowite, to, że Trump w jakiś taki niesamowity, że ten pomysł, o których on mówi, szczególnie ten pomysł budowy nowych Freedom Cities, 10, na wzór Waszyngtonu, który jest jedynym amerykańskim miastem zbudowanym tak naprawdę od zera, prawda? Z funkcjonalną wizją na początku, tak? Że to jest jakaś taka niesamowita próba wskrzeszenia modernizmu, tak? Bo te 10 miast wolności to jest wprost, jak ze snu jakiegoś modernistycznego planisty, który po prostu był za długo w śpiączce, prawda? Przez ponad 100 lat, tak? Bo to brzmi tak, jakby te miasta będą zaprojektowane przez jakiegoś ucznia Le Corbusiera, prawda? A na nowych ulicach, w nowych parkach i w nowych domach urodzi się nowy człowiek. Wolny od zanieczyszczeń tej złej kultury woke, prawda? Powstanie nowa huta, ale to już będzie nowa huta taka amerykanistyczna i patriotyczna. I według mnie ten projekt też Trumpa pokazuje szczytową formę populizmu w tej wersji trumpowej, ale też moim zdaniem on ma wspólne cechy w różnych miejscach, też w Europie. Ale to jest szczyt populizmu, który zarazem moim zdaniem jest dojściem przez ten populizm do ściany. I to widoczne jest w dwóch rzeczach, o których chciałem powiedzieć. Więc po pierwsze, populiści opierają swoją tożsamość na tym, że wiedzą, kim są ci, z którymi należy walczyć. I wiedzą, że trzeba walczyć, ale ich własna tożsamość, czyli tym, kim jesteśmy my, jak patrzymy z punktu widzenia populisty, to jest już sprawa często będąca w dużej mierze zagadką, tak? Przykład Trumpa jest tutaj świetny. Trump w sensie takim narracyjnym, ogólnym broni amerykańskiej dumy, amerykańskiej tradycji, amerykańskich wartości, ale one są jednak mocno niedookreślone, tak? I pozostają głównie definiowane przez niechęć do tych, którzy chcą coś zniszczyć, ale my tak sami do końca nie wiemy co, tak? To widoczne było w dwa przykłady, tylko wam podam. Jakby brak reakcji jego zwolenników na fakt, że Trump powiedział nawet, że być może byłby gotowy na kompromis aborcyjny dopuszczający aborcję do któregoś miesiąca i że to jakby nie jest dla nich najważniejsze. To jest pierwsza rzecz. A drugą rzeczą było to, że to jeszcze było na początku jego prezydentury, jak był pytany o Putina i tak trochę chyba chwilowo, ale to może też pokazywało jego myślenie, powiedział, bo pytanie było takie, czy Putin jest jakimś tam zbrodniarzem, coś w tym stylu, a Trump powiedział, ale co, a my, Ameryka, niby jesteśmy tacy świetni, my jesteśmy tacy wspaniali, też jakieś rzeczy robiliśmy straszne. Czyli innymi słowy, to jest taki amerykanizm, ale on jest dużo jakiś taki węższy, sytuacyjny, kontekstowy. To my jesteśmy oni być może już nie, prawda? I to jest pewna zmiana względem tradycji pewnych, także postrzegania amerykanizmu, czy tej specjalnej wersji amerykanizmu, jaka była też charakterystyczna dla środowisk konserwatywnych, tak? I ten brak katalogu wartości sprawia, że ten pomysł wykreowania na nowo w miastach wolności czegoś nowego zupełnie wydaje się być w tym sensie jakimś rozwiązaniem, prawda? I druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, i ona mi się wydaje kluczowa, to jest to, że populizm Trumpa opiera się na bardzo istotnym paradoksie. I trzeba to docenić też, że dla sporej części Amerykanów prezydentura Trumpa, tak samo jak rządy PiS dla bardzo sporej części polskiego społeczeństwa, czego elity odmawiają, żeby to przyjąć do wiadomości, bo ciągle mówią tylko tyle, że oni ulegli jakiejś manipulacji, tak? Tutaj dali im 500 zł, a w przypadku Trumpa Rosjanie przejęli kontrolę nad serwerami i tam na Facebooku im coś pokazali, prawda? I oni to ten. Ale że prawda jest taka, że dla dużej części tego społeczeństwa to była rewolucja godnościowa. On nas rozumie, on mówi, jak jest naprawdę i on o nas zadba, tak? I Trump, i to jest jego geniusz polityczny, instynktownie wiedział, że jego narracja musi się opierać na takim dowartościowaniu, tak? Jesteście wspaniali, to mówił nawet 6 stycznia do tych ludzi, których prosił, żeby już wyszli z Kapitolu. Jesteście wspaniali, kochamy was, to wy jesteście solą tej ziemi, to wy jesteście prawdziwą Ameryką. I to jest prawda. Czy w sensie to jest prawda, że on tak mówił. Ale jest druga część tego paradoksu. że jednocześnie ta zwykła Ameryka, jak wynika chociażby z doskonałej książki, na którą często się tu powołuje, Alienated America, która opisuje właśnie, kim są ludzie, którzy głosowali na Trumpa. Nie wszyscy, bo pamiętajmy, w ostatnich wyborach to było 71 milionów, więc kim jest 71 milionów, to... Ale mówimy o ludziach, którzy na przykład w 2016 roku głosowali na Trumpa w prawyborach partii republikańskiej, tak? Więc jednocześnie ta Ameryka, którą reprezentuje Trump, zmaga się z wieloma chorobami. Tak? To są najczęściej ludzie samotni w porównaniu z innymi grupami społecznymi. Trump, więc przepraszam, bo sąsiad zaczął wiercić. Więc najczęściej to są ludzie, częściej niż inni, o tak, nie, że większość z nich jest samotna, bo tak nie jest, to też trzeba sobie to uczciwie powiedzieć, ale większy udział samotności jest w tej grupie twardych zwolenników Trumpa, tak? To często są ludzie z miejsc, gdzie trwa epidemia tej tak zwanej śmierci z desperacji, tak? Która przecież zmienia wręcz demografię Stanów Zjednoczonych i długość, spodziewaną długość życia, szczególnie wśród mężczyzn. To są samobójstwa, ale to są też na przykład śmierć z nadużywania narkotyków, alkoholu i tak dalej, tak? Gdzie spora część rodzin jest rozbita, a rosnąca liczba mężczyzn korzysta, nieporównywalna historycznie, z zasiłków dla niepełnosprawnych, tak? Bo dla nich to jest często sposób na to, żeby wyjść po prostu z tak zwanego z siły roboczej, tak? Żeby nie być częścią siły roboczej, tak? To są miejsca, gdzie większość tych najbardziej na Trumpa głosowali ci, którzy najrzadziej chodzą do kościoła, wśród republikanów, tak? Choć najczęściej mówią, że religia jest dla nich bardzo ważna. To też jest pewien paradoks. To są ludzie, którzy nie angażują się w życie lokalnej społeczności. Tak? I tylko jedną prawidłowość, taką konkretną, bo na to wszystko ja bym mógł przez godzinę poszczególne statystyki i pokazać wam, jak to wygląda. Jedną prawidłowość, która moim zdaniem sporo mówi. Poza rodziną zapytało Amerykanów w 2016 roku Centrum Studiów nad Wyborami i Demokracją. Do kogo w pierwszej kolejności zwróciłbyś się, jeśli potrzebowałbyś porad dotyczących wychowania rodziny, inne sprawy, w których ludzie często finansów, przyjazdu na spotkanie, porad dotyczących wychowania itd. Czyli jakbyś miał potrzebował czyjejś pomocy w jakiejś sprawie, żeby ktoś się twoimi dziećmi zaopiekował, tego typu rzeczy, tak? I był szereg odpowiedzi możliwych, tak? Może zwrócisz się o jakiejś instytucji, kościoła, grupy znajomych i tak dalej. Natomiast najbardziej wyalienowaną z tych wszystkich odpowiedzi była odpowiedź: w większości spraw ufam tylko sobie. Polegam tylko na sobie. I w tej grupie zdecydowanie najbardziej byli nadreprezentowani wyborcy właśnie Donalda Trumpa w porównaniu z wyborcami Hillary Clinton nawet, w porównaniu z wyborcami Berniego Sandersa i w porównaniu ostatniego rywala w tych prawyborach, czyli Teda Cruza. Więc podsumowując ten wątek, on wygląda tak, że choć Trump odwołuje się do tego tradycyjnego, w takim abstrakcyjnym dosyć sensie, amerykańskiego stylu życia, tradycyjnych wartości, to głos sporej części jego wyborców to nie był głos konserwatywnej obrony tych wartości, ale głosem tęsknoty za czymś, czego oni już w swoim życiu nie mają i czego nie doznają, a co gdzieś mgliście być może jeszcze pamiętają. Tak? I w tym sensie znowu ta opowieść o nowych miastach, takiej znowu ucieczce tym razem tych z nizin społecznych do przodu, zagospodarowuje tę tęsknotę, prawda? Bo obiecuje jakby wybudowanie na nowo tego, co w oczach wielu wyborców Trumpa zostało zdemontowane, co zostało zdemolowane, czyli tego, co nazywa się amerykańskim snem. I podsumowując już tę rozkminę dzisiejszą, często kiedy ja mówię, że prawica też musi się przyjrzeć sobie, że co my robimy źle, że nasi ludzie, którzy mają podobne do nas poglądy, nie zawsze te poglądy potrafią. Jakby rozstrzygnięcie, czy ci ludzie, którzy coraz częściej są samotni, którzy coraz częściej szukają sposobów, żeby nie pracować i tak dalej, czy to jest ich wina, to jest udział wszystkich czynników. Kultury, tak, która właśnie obiecuje jakąś samorealizację, a ta praca zwykła w fabryce przecież takiej samorealizacji nie daje. I te wszystkie elementy trzeba brać pod uwagę, ale to zostawiamy jakby na boku, tak? Natomiast kiedy jakby ja zwracam uwagę na te sytuacje, to często tak jak trochę robi to Wojtek Mucha w tej rozmowie, którą mieliśmy o polskiej prawicy, ale co ma zrobić, tak? To mamy być bezradni po prostu, chcesz się poddać, tak? Skoro oni są tacy potężni, skoro oni tyle właśnie zdemontowali, zdewastowali i prowadzą tę pedagogikę wstydu, prawda? To trzeba walczyć, trzeba jakoś na to odpowiedzieć, może te odpowiedzi nie będą doskonałe. Natomiast ja chciałem powiedzieć, odpowiadając na taki zarzut w ten sposób. Tak, ja po pierwsze uważam, że w takim czysto pragmatycznym postrzeganiu polityki głos na Trumpa miał sens i w dużej mierze był racjonalny. Tak? No bo jeżeli masz wybór pomiędzy Trumpem a liberalnymi elitami, które mówią, jeżeli nie zagłosujesz na nas, to my cię zniszczymy w takim sensie tożsamościowym, bo powiemy, że ty jesteś jakimś takim reliktem, jakąś skamieliną starej Ameryki, w których czarni nie mieli prawa, kobiety nie miały praw i ty jesteś pewnie głęboko rasistą i z tego pochodzą twoje obawy, no to ten wybór na Trumpa wyglądał logicznie. Natomiast to, co chcę powiedzieć, robiąc te wszystkie uwagi, to jest to, że często, kiedy patrzymy dzisiaj i uciekamy, że to jest ucieczka mówienia, ale oni są gorsi, oni zrobili, oni są potężni, musimy z nimi walczyć. To często to jest ucieczka intelektualna, która polega na tym, że mylimy właściwą diagnozę ze właściwym lekarstwem. Prawda? To znaczy, ta diagnoza to jest nazwanie problemów, których inni nie dostrzegali. To jest powiedzenie, tymi problemami trzeba się zająć, ale diagnoza nie oznacza tego, że my wiemy, jak to zrobić, że my mamy pomysł, jak to zrobić. I ostatnia rzecz jest kluczowa, ta, o której mówiłem, to znaczy to jest ta sytuacja ofiary. Czy nie jest tak, że no politykom instytucjonalne sformułowanie zasad polityki też na to wpływa, no będzie zależeć na tym, żeby ci, którzy są pokrzywdzeni i dlatego zwracają się do nich, dalej myśleli sobie o sobie w kategoriach pokrzywdzonych. Tak? Jak mówimy o tym myleniu diagnozy z receptą, to w historii nawet Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, mamy mnóstwo przykładów, historia komunizmu jest takim przykładem, mamy mnóstwo przykładów, kiedy pomyłka czy zlanie ze sobą tych dwóch koncepcji w jedno doprowadziło do fatalnych konsekwencji, tak? Już nie mówiąc o komunizmie, bo to zawsze naraża nas na, że porównujemy dzisiejszy system do komunizmu, a tego, jak to też mówi Wojtek Mucha, porównywać nie wolno, prawda? Natomiast zrób prostszy przykład z demokracji amerykańskiej, tak? Można zadać pytanie, czy los czarnych w Stanach Zjednoczonych w XX wieku, no, do lat 60. był trudny? Czy były nierówności, czy była autentyczna dyskryminacja, prawa dyskryminujące wprost, tak? No i odpowiedź będzie twierdząca na to pytanie, czyli diagnoza jest właściwa. Ale pytanie jest tak, czy ci, którzy stawiali tą diagnozę przez całe lata i stawiają ją do tej pory, mówiąc, że rasizm przyjął nowe formy, bardziej wysublimowane, dzisiaj ci, którzy nie, mówią, że nie są rasistami, otwarcie ukrycie są tak rasistami, czyli ogólnie od lat 60. połowy, a już na pewno w latach 70. to było demokratyczne środowisko polityczne demokratów, czy oni znaleźli lekarstwo na ten problem? A tu odpowiedź będzie już raczej przecząca, tak? Nie najlepiej mają się czarni w miastach, w których od lat, dekad rządzą demokraci. Tak? Ich los się nie poprawia, nierówności majątkowe nie zostają zasypywane. Nakłady na edukację niewiele przynoszą. Tak? Natomiast to, co jest jakby dobrym przykładem tutaj, to jest to, że to sprzężenie grupy społecznej z grupą polityczną sprawiło, że wytworzył się mechanizm samorealizującej się przepowiedni. Tak? Znaczy, rasizm musi być wieczny, musimy znajdywać jego nowe formy, coraz bardziej ukryte, wymygające. Zobaczcie, to też jest jakby tworzenie przez elity same dla siebie miejsc pracy. Bo skoro trzeba coraz bardziej skomplikowanych intelektualnych operacji, żeby odnaleźć rasizm, bo to nie jest po prostu, przepraszam, lincz kolejny, tylko to są jakieś kody kulturowe, których nikt nie rozumie, no to są dodatkowe miejsca dla tych elit, które same siebie obsadzają w roli opiekunów tych, którzy są pokrzywdzeni. A ponieważ rola tych opiekunów jest zależna od tego, czy istnieją pokrzywdzeni, to dobrze, żeby pokrzywdzeni istnieli jak najdłużej. Tak? I ta kultura, która powtarza jeśli cokolwiek jest złego w twoim życiu, to jest wina systemu, który jest zły, rasistowski i tak dalej. To nie jest twoja wina, to nie jest właściwie, ty sam nie możesz tego poprawić, bo systemowość tego wszystkiego jest tak niesamowita, że jedyne, co możesz zrobić, to zagłosować na nas w wyborach. To niestety jest mechanizm, który ja się obawiam, będzie się, czy podobna relacja zacznie się tworzyć, już zaczęła się tworzyć moim zdaniem, pomiędzy tą mniejszością białą, no bo nie wszyscy biali oczywiście głosują na Trumpa, tak jak praktycznie wszyscy czarni, czy 90% w dużych momentach głosowało na demokratów. Natomiast to jest ta część białych, która też już ma pewną wykształconą tożsamość. Ona jest bardzo jeszcze taka ulotna, ale ci ludzie mniej więcej wiedzą, że oni do tej grupy należą, prawda? Więc znowu pojawia się niebezpieczeństwo, że ten mechanizm złączenia pewnej grupy polityków, którzy już nie będą elitą, tylko kontrelitą, powiedzą, jak my już jesteśmy, jak my wybieramy spikera Izby Reprezentantów, to już nie ma słompa, prawda? Nie ma już bagna w bagnie, to już nie elity rządzą, to ludzie rządzą. Oczywiście to jest w dużej mierze taka troszeczkę fałszywa opowieść, prawda? Ale to sprzężenie, że ci, którzy są klientami populizmu, żeby populizm miał sens i opowieść populizmu o tym, że są wśród nas ludzie pokrzywdzeni przez system, dobrze, żeby pozostali pokrzywdzeni. Zresztą, już na koniec sam powiem, trochę to też jest przykład Polski, bo Jacek Sokołowski w tej książce, o której rozmawialiśmy tutaj na tym kanale, no stawia taką tezę. Ja się nie mam takich danych, więc to jest tylko taka bardzo robocza hipoteza, ale on stawia taką tezę, że PiS też może, bo to on jeszcze pisze przed wyborami, ale to wydaje mi się, że się spełniło. Że ta mniejsza frekwencja w miejscach, które dla PiS-u były mniejsza, mniej nabita, bo głosów było tyle samo, ale frekwencja była wyższa i mniej wzrosła, mniej głosów przełożyła się na przykład na prowincji, w małych miasteczkach. Więc ta teza była tak, że PiS, dla PiS-u będzie niebezpieczne, jeśli ten skok godnościowy tej polskiej prowincji za sprawą 500+, za sprawą generalnie bogacenia się społeczeństwa i tak dalej, będzie za duży. No bo część z tych ludzi straci wtedy to, co, no, nie wiem, czy można powiedzieć, że, no ale PiS też w pewnym sensie się opiera na takiej tożsamości oszukanych o systemu, oszukanych przez transformację, oszukanych przez elity, które zawarły umowę przy okrągłym stole i tak dalej, i tak dalej, tak. I to jest niebezpieczeństwo, tak, bo jeżeli populiści będą na tym tracić, że los tych ludzi się poprawia, no to ich obecność w polityce zaczyna być bardzo kontrproduktywna. Tak jak obecność wszystkich rzeczników sprawy czarnych w polityce amerykańskiej była od pewnego momentu bardzo kontrproduktywna i niczemu nie służy. Tak? Służy temu, żeby pozabierać policjantów, którzy chronią przede wszystkim czarnych obywateli, którzy przestrzegają prawa, bo to oni są najczęstszą ofiarą przestępstw. Tak? Dobrze. Będą być może kolejne części, tak jak powiedziałem. To jest praca w toku. Natomiast, żeby jeszcze podzielę się, i tak już pewnie jest długo, podzielę się z wami jedną refleksją. Nie wiem, czy YouTube w ogóle i dzisiejsze media są dobrym miejscem dla tych. To znaczy, bo często jest tak, że ja o czymś myślę, ale mam wrażenie, jak zaczynam myśleć, jak stworzyć z tego filmik na YouTube, żeby on miał miniaturkę i chwytliwy tytuł, to często mam wrażenie, to się sprowadza do tego, żeby opowiedzieć ludziom, którzy to oglądają, coś, co oni już wiedzą. To znaczy skojarzyć to z jakąś twarzą, które oni kojarzą i powiem, a teraz ja dla was tutaj za mojej szafy zaorzę lewaka. Ten kanał mi daje trochę nadziei, że czasem podejmujecie razem ze mną te podróże intelektualne. Powiedzmy, nazwijmy to, że jestem intelektualistą, obojętnie, to zależy od oceny indywidualnej. I czasem rzeczywiście ten filmik może być rzeczą, po której, tak jak teksty kiedyś, prawda, czy książki, że człowiek patrzy na tytuł i mówi, nie wiem, o czym jest ta książka, ale się okazywało, że ta książka jednak sporo wyjaśnia i to jest bardzo dobra i bardzo ważna książka. Więc taki świat, przynajmniej niszowo intelektualny, chciałbym bardzo stworzyć i temu też służą te rozkminy. Jeżeli to doceniacie, to jak zwykle jest prośba o subskrypcję, o te komentarze dłuższe niż 7 słów, o lajki po pierwszej minucie filmu. Bo te rzeczy, są filmy, które mają bardzo dobre, czy jakby w tej chwili, bardzo dobre, długie, na przykład, już dobra, nie chcę o tej technologii YouTube'owej mówić, bo mnie już to tylko denerwuje. Ale moi drodzy, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego filmu, szczególnie tym, którzy obejrzeli go do końca i zostali z tym dziwnym i ojczeniem moim na końcu. Dobrze, do zobaczenia wkrótce.